Cześć, witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki i cieszymy się, że to właśnie dzisiaj, 8 marca, data oczywiście nieprzypadkowa, rozpoczynamy cykl podcastów pod tytułem Meno Żadna Pauza, bo uważamy, że o menopauzie mówi się wciąż za mało.
Tak, tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o zobacz jaka nerwowa, o zobacz, pewnie menopauzę ma.
Myślę, że coraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał.
Dokładnie.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
Ten odcinek, Meno Żadna Pauza, naszego wspaniałego podcastu, chciałabym zacząć od słów, że nie znam żadnej innej lekarki, ginekolożki, seksuolożki, która by z taką czułością, tak romantycznie mówiła
O hormonach
i że kocham estrogeny i nadawała im te kolory. Znaczy, to wszystko wiem z twojej książki Seks bez cycków, czyli seks dobrze zaprogramowany. Monika, od czego te hormony? Przede wszystkim co to są te hormony? Skoro wierzymy w moc edukacji, tłumaczmy.
Tłumaczmy, o co chodzi.
Tak.
Wiesz co, ja faktycznie, Marzena, uwielbiam hormon. To znaczy w sensie takim, bo ja uważam i lubię też neurotransmitery, czyli te wszystkie oksytocyny, fenyloetyloaminy,
endorfiny. Powiedz jeszcze raz, neurotransmitery.
Neurotransmitery. Nieważne, moje L jest tylko ładne, ale ważne
Kocham to,
że ja naprawdę je lubię, dlatego że my często zwalamy różne rzeczy na mam zły humor i tak dalej, a w ogóle się nie zastanawiamy, że mamy zły humor, dlatego że na przykład coś źle zjadłyśmy, a 90% serotoniny produkowane, czyli hormonu, który odpowiada za nasz nastrój, produkowane jest w jelitach, nie? Myśmy być może przez nasze złe jakieś jedzenie mamy zły humor. W mózgu mamy mnóstwo receptorów dla estrogenów. Więc być może właśnie wtedy, być może to akurat jest fakt, kiedy wchodzimy w okres perimenopauzy, obniża się stężenie estrogenów i nasz mózg pragnie tych hormonów i my bez tych hormonów zaczynamy tak trochę się źle czuć. Więc dlatego kocham hormony. Kocham dlatego, że lubię poznawać, jak one działają, co one robią. Lubię na przykład też, straszne, ale ja naprawdę je lubię. Na przykład lubię insulinę, lubię patrzeć, co robi insulina, dlaczego jest hiperinsulinemia,
dlaczego
jest
insulinooporność. Dlaczego to nie jest program telewizyjny, dlaczego, żeby wszyscy my widzieli, jak ty się podniecasz
nad hormonami?
Nie, to jest wspaniałe.
Na przykład mamy, słuchaj, testosteron. Ja zawsze mówię, testosteron nie tylko męski drapieżnik. Czy ktoś, oczywiście, my testosteron kojarzymy u kobiet zazwyczaj hiperandrogenizm, zespół jajników policystycznych i jakby zazwyczaj źle, mamy złe konotacje.
Ale też źle ten testosteron traktujemy.
A testosteron, zacznijmy od testosteronu.
Dobra, tak?
Bo dlaczego estrogeny? Estrogeny są, kocham je.
Poczekaj, to wyjaśnijmy, bo już ja widzę, że ty jesteś tak
nakręcona,
podniecona w okresie menopauzalnym, czy też w perimenopauzalnym, nie wiem, testosteron nam spada, prawda?
Też.
I co to nam robi?
To też, ale generalnie jak już tak zaczniemy, żeby tak faktycznie usystematyzować to trochę, bo ja poleciałam z tym testosteronem, ale jest tak, że w okresie w ogóle tym perimenopauzy i menopauzy jajniki, czyli mamy
czyli
sobie
od jajników, po Bożemu zaczynamy.
Dobra,
zaczniemy od jajników. Dobra.
Jajniki, które są głównym takim miejscem, gdzie wytwarzane są estrogeny, nie? Wytwarzany jest estradiol, potem przekształcany w estron i estriol, a w czasie ciąży jeszcze płód produkuje estetrol. Dlatego mówię o tym estetrolu, ponieważ on jest strasznie ostatnio modny, więc też będziemy o nim dużo mówiły.
Dobra.
Czyli mamy cztery estrogeny.
Cztery esy,
Matko trzy jedyna. Oczywiście mówię, tak. Trzy tam jajniki. Oprócz tego jeszcze w tkance tłuszczowej zachodzi aromatyzacja testosteronu i też i androstendionu i też powstają estrogeny. Nie, to tak, żeby sobie jeszcze bardziej skomplikować. I estrogeny są wytwarzane przez jajnik. Jak one są wytwarzane w wieku młodym, no to oczywiście są cały czas pod kontrolą przysadki i podwzgórza, nie? W mózgu. Przysadka, to jest naprawdę, to ważne, żeby to wiedzieć, wytwarza takie dwa hormony. Hormon FSH, tak zwaną folitropinę i LH, to jest tak zwany hormon luteinizujący. Ważne, żeby o tym wiedzieć, bo to całe jakby, to wszystko jest związane ze sobą takim powiedzmy magicznym kręgiem. Jak jedno spada, to drugie rośnie, jak jedno spada.
A ma być w równowadze?
A ma być w równowadze.
A, widzisz.
Czyli w menopauzie zaczynają nam spadać estrogeny. Tak, obniża się stężenie estrogenów między innymi i w tym momencie zwiększa się wytwarzanie FSH i też potem LH przez przysadkę.
I co to nam robi, czyli, jak ta przysadka tak wariuje?
Nie, jeszcze tam nic nie robi, tylko w sensie, że jest to jednym z objawów, jak na przykład robimy sobie badania hormonalne i sobie oznaczamy FSH i nagle się okazuje, szczególnie na przykład w przypadku przedwczesnej menopauzy, że mamy dwa razy FSH powyżej 25 mikromoli na litr, to nagle się okazuje, że możemy wtedy, jak mamy dwa razy taki wynik w ciągu 6 tygodni, możemy rozpoznać przedwczesną menopauzę.
Okay.
Prawda? Czyli FSH jest potrzebne. Jakby wiedza o hormonach nawet w taki prosty sposób, uproszczony, jest ważna po to, żeby wiedzieć, dlaczego nam się wszystko zmienia i dlaczego tak wszystko zależy od tych właśnie hormonów. Mm-hmm. Czyli obniża się stężenie estrogenów, rośnie nam FSH, żeby oczywiście organizm cały czas próbuje tę równowagę zachować, a potem w menopauzie FSH już jest bardzo wysokie.
Okej.
Okay. I jest to norma, tak? Jest to nasz normalny stan, w który wchodzimy. Ale może co robią jeszcze estrogeny?
Co właśnie robią jeszcze estrogeny? Bo estrogeny dla ciebie posiadające kolor różowy, właściwie estrogen... Różowa
kobieca. Nie, znaczy estrogen mi się tak kojarzy, że to jest taka nasza kobiecość, nie? To są estrogeny.
Ale
kobiecości.
A ja chciałam powiedzieć, że według Moniki mogłaby być to taka pigułka szczęścia, co? Czy pojechałam za bardzo?
Pojechałaś za bardzo, ale chodzi o to, że ja te estrogeny tak widzę w takim różowym kolorze i zobacz, na początku cyklu, powiedzmy, wróćmy sobie do tego, jak tam mamy 35 lat, 40 i mamy cykl miesięczny taki fizjologiczny, nie? Mhm. Czyli na początku cyklu, słuchajcie, te estrogeny nam tak rosną i my tak mamy, świetnie kojarzymy, mamy dobrą pamięć, wszystko nam się chce, wstajemy z łóżka, euforia, wow, super, będziemy działać, nie?
Lub z łóżka byśmy nie wychodziły, bo tak nam się chce seksu.
Szczególnie w połowie cyklu, ale wtedy też włącza się testosteron, nie? Wtedy w połowie cyklu mamy największe stężenie testosteronu i też estrogenów i to jest taki pik. Wtedy jest naprawdę, jesteśmy takie naprawdę nabuzowane. Naprawdę w pierwszej połowie cyklu warto robić różne rzeczy, bo mamy dużo więcej energii, dużo nam się bardziej chce. No a potem w drugiej fazie cyklu powstaje ciałko żółte, czyli robi się owulacja, tak? W połowie cyklu jest pik, jest owulacja, tak upraszczając oczywiście. No i oczywiście dochodzi do uwolnienia komórki jajowej, albo się ona zapładnia, albo nie. Mówimy o takim cyklu fizjologicznym. A potem powstaje ciałko żółte. I ciałko żółte wytwarza progesteron. Progesteron jest niebieski. Mhm. Progesteron jest okej. Okay. On jest taki lazy, taki easy going.
Jest okej. Okay, okay.
Jest okej. Okay,
no bo takiego relaksującego progesteronu going. Tak my tak, też
progesteron
potrzebujemy.
Progesteron to on tak, będziemy w ciąży, no bo po to on jest, nie?
Tak.
On tam przygotowuje śluzówkę endometrium, śluzówkę po to, żeby się zagnieździła komórka zapłodniona jajowa, nie? Potem podtrzymuje ciążę. On jest easy going. Mhm. Powoduje zaparcia, to ciekawe, nie? Wtedy jak dużo w ciąży się go wydziela, to kobiety mają zaparcia w ciąży.
Monika,
nie?
Ty odmieniasz moje życie. W życiu bym progesteronu z zaparciami nie skojarzyła, ale okej. Ale dlaczego?
Ja mówię o dużych ilościach, jakiego się dużo w ciąży wydziela.
Okay.
Nie, ale progesteron jest lazy, jest easy going, jest taki śpimy więcej, śpimy więcej, bo jesteśmy takie zrelaksowane, nie? Bo on ma nas uspokoić, nie? Estrogeny nas pobudzają, że do środka cyklu, do owulacji, mówię jak ewolucjonistka, nie? Mm-hmm. Ale to odchodzi, po to są te hormony, nie? To jest naprawdę fascynujące. No a później... Pod koniec cyklu nagle dochodzi do takiego, obniża się stężenie i estrogenów, i progesteronu. I mózg reaguje podobno najbardziej na te właśnie fluktuacje hormonów, czyli na te takie nagłe spadki, nagłe wzrosty.
Nie lubi tego.
Nie lubi tego.
Tak.
I nie lubi też allopregnenolonu, który wpływ...
Allopregnenolonu?
Nie chciałam.
Dobra.
Nie chciałam, ale jak zaczynam o tych hormonach...
Tak, to się nakręcasz. To co ten allopregnenolon?
on wpływa na mózg i on wtedy mówi się, że on jest ten alloprektonol, on mówi się, że jest odpowiedzialny za właśnie zespół napięcia, tak, przedmiesiączkowego, za ten zespół dysfolii często przedmiesiączkowej, za czasami właśnie te takie wpływ tego alloprektonolonu i wycofanie jakby estrogenów i progesteronu odpowiada za nasz zły humor. I powiedz mi, jak to nie lubić hormonów? No rozumiesz?
Tak. Nie, no trudno.
No, ale trudno mi nie przyznać racji, tak? Jak patrzymy na to, jak my bardzo różnie się zachowujemy w każdej fazie cyklu.
Ale wiesz co, ja dlatego powiedziałam, że te estrogeny, taka różowa pigułka szczęścia, bo tak wiele jednak od nich zależy.
No ale widzisz, a to teraz jeszcze nie mówiłyśmy, co od nich zależy, to ja ci jeszcze powiem.
No to receptory, ty mi jeszcze powiedz.
Bo zobacz, bo jak my mówimy o estrogenach, no to tak nam się kojarzy... No nie wiem, jakbyśmy zapytały nasze słuchaczki i słuchaczy, z czym się kojarzą estrogeny. Ja bardzo jestem ciekawa, z czym wam się kojarzą estrogeny? Co by odpowiedzieli? Bo estrogeny działają na swoje odpowiednie receptory. Tak, tam receptory jądrowe, nie mówię o jądrze komórkowym, nie? Żeby było jasne. Receptory jądrowe działają sobie, mają też receptory na błonach komórkowych, to tam mają trzy mechanizmy działania. Receptory są alfa, beta i one działają, mają w różnych naszych narządach, najważniejsze wymienię, nie? Mózg. Receptory dla estrogenów są w mózgu. I one są na przykład w hipokampie, są w podwzgórzu, są we wzgórzu. Czyli generalnie wpływają na nasze emocje, wpływają na nasze myślenie, tak? Bo mają tam receptory. Czyli bezpośrednio działają na mózg. Dlatego.
Czyli dlatego mózg tak się zmienia w okresie menopauzy.
Ale właśnie dlatego. Nawet się mówi o tak zwanym reproductive brain i reproductive depression, bo mówi się o tym, że często pacjentki wchodzą w nastroje depresyjne, dlatego że mają obniżone stężenie estrogenów, i często na nich w ogóle nie działają leki przeciwdepresyjne, bo to nie chodzi o taką depresję.
Tylko chodzi o to, że mózg tęskni za estrogenami.
I jest taka pani profesor Napi w Mediolanie, która na ten temat właśnie reproductive depression i taki mózg na hormonach ma bardzo dużo prac naukowych. I bardzo mi się to podoba, bo coś w tym jest, nie? Aha. Oczywiście pamiętajmy, są ludzie, to jest jeszcze bardzo ważne, są różne fenotypy kobiet. Są fenotypy takie kobiet, które zareagują na przykład bardzo mocno na te takie wycofania estrogenów, na alloprektonol, ale są też fenotypy, czyli nasze takie jakby budowa fenotypy, taka wiesz, konstytucjonalna.
Tak, jesteśmy różne. Tak, po prostu.
A są takie, które w ogóle nie mają, jakby nie reagują na to. Czyli są kobiety, dla których to, że im zabierzemy estrogeny, to nic im to nie robi. Rozumiesz?
A są kobiety, które
Tak, a są takie tak zwane vulnerable, czyli takie, przepraszam, że używam tych angielskich słów, ale jakoś tak mi się z tych moich wykładów, wiesz, to tam słucham i widzę, to jakoś zawsze mi się to kojarzy. Czyli takie kobiety, które są nadwrażliwe na te właśnie zmiany hormonalne. Czyli nie to, że każda kobieta, absolutnie. Ja w ogóle uważam, że trzeba być tolerancyjnym, tak? Bo to nie jest, że nagle powiemy,
czyli
że każda kobieta...
przede wszystkim wolnym. Trzeba wolnym być. Jeżeli...
Wolne myślenie.
Otóż to, jeżeli ja coś wiem na temat, jak to działa, jak mój mózg działa, jak mój organizm
to
działa... To
więcej
mogę zdziałać, mogę sobie wybrać albo medytację, albo hormony, żeby było jasne. Będziemy to podkreślać w każdym odcinku. Ale poczekaj, czy my już od estrogenów... od których tak wiele zależy i które mają bezpośrednie połączenie z mózgiem, możemy przejść do testosteronu?
Nie, poczekaj, bo jeszcze dalej estrogeny są w pochwie, czyli w tej cipce, czyli w tych narządach intymnych.
Okay. Jakże ja mogłam ominąć pochwę?
I teraz tak, zabieramy estrogeny. I na czym polega podniecenie? Mówiłyśmy w naszym początkowym odcinku o tym, że po prostu zwiększaj... Będziemy o seksie mówiły dużo, nie? O zdrowiu seksualnym, bo ja lubię mówić o zdrowiu seksualnym.
I czyli... będziemy mówiły nie tylko o seksie w menopauzie, w menożadnej pauzie, ale w ogóle o zdrowiu seksualnym. Dobra, czyli co? Są estrogeny w pochwie?
Są receptory estrogenowe.
Receptory.
I teraz te estrogeny działają w tej pochwie, zwiększają nawilżenie, czyli mamy więcej śluzu, bardziej nam się chce, nie ma suchości pochwy. Nie ma estrogenów, pojawia się suchość pochwy, nie? No to jakby oczywiste. Gdzie są jeszcze estrogeny? W kościach. Czyli osteoporoza.
Dlatego one tak trzeszczą i są takie mało elastyczne i dlatego się wstaje z łóżka i myśli się, Boże, jaka jestem stara, co babcia, dlaczego?
Oczywiście w naczyniach krwionośnych. Ja tak tylko wymieniłam, prawda, tam kilka takich najważniejszych, bo mnie się wydaje, że jak się zapamięta, że mózg, pochwa i kości, to już mamy przynajmniej jakiś taki pogląd, nie, tych różnych objawów menopauzalnych.
I teraz weź tu człowieku, sobie to zabierz.
Ale i żeby tak już powiedzieć w oparciu na faktach, udowodniono, że u kobiet, które przed 45 rokiem mają bo to się wtedy mówi o przedwczesnej menopauzie, głównie to było badanie na kobietach, które miały wycięte jajniki z różnych powodów, tak? Mhm. Czyli bo jakby to jest taka szybka menopauza, taka nagła, nie? Jakby nie mają czasu, żeby się przygotować. Mają bardzo dużo objawów, ale też wykazano u nich dużo większą śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Czyli estrogeny też jakby dobrze, tylko pamiętajcie, bo to też, żeby tutaj nie być źle zrozumiany, bo jest wiele kontrowersji a propos estrogenów i a propos tego, czy hormonalna terapia menopauzalna nie zwiększa ryzyka chorób zawału i tak dalej. Więc ja bym tutaj jakby nie o tym mówię, dobra? Bo to ważne, żeby... Ja mówię tylko o tym, że udowodnione, że u kobiet, które są przed 45 rokiem życia i straciły jajniki, mają zwiększone ryzyko chorób układu krążenia i zwiększone ryzyko Alzheimera i demencji.
Ja się tego bardzo boję. Aha. Alzheimer, demencja, wiem od ciebie, wiem z twojej książki, że no niestety, jeżeli nie będziemy się tym mózgiem w okresie menopauzalnym zajmować i go ćwiczyć, bo przede wszystkim no, wydźwięk naszych spotkań i podcastów ma być taki,
żeby pomóc ćwiczyć różne rzeczy. Będziemy mówiły, żeby robić. Ale żeby robić, musimy mieć trochę wiedzy, a tą wiedzę musimy zdobyć na początku, nie? Więc dlatego mówimy o tych hormonach. Chodzi mi o to, żeby zapamiętać, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj robić z tego jakieś tam doktoraty. Chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie one są i gdzie działają. Między innymi, bo są w innych też narządach. Tak. Między innymi.
Testosteron. Jak ja się dowiedziałam od ciebie, kiedyś tam na początku przy kawie, ile zależy od tego testosteronu, to powiem ci, że chciałabym przeprosić ten testosteron, że go kompletnie nie doceniałam.
Nie, bo my kojarzymy najczęściej testosteron z zespołem jajników policystycznych, tak. W ogóle z hiperandrogenizmem, czyli zwiększonym stężeniem testosteronu i w ogóle androgenów,
że
zwiększa hiperinsulinemię, insulinooporność, to już może jak ktoś wie się bardziej w to wgłębia, to tak jest, że testosteron na przykład jest, bo się pojawiają klostki, pryszcze, włosy się przetłuszczają, nie? To jest wszystko, my za to go winimy. Że testosteron... I po co mi on? Bez niego byśmy nie dały rady. Testosteron wpływa na libido. Chce nam się. Wpływa na...
Chce nam się seksu.
Mhm. Wpływa na well-being, czyli świetnie się czujemy, mamy dużo energii, wpływa na humor. Wpływa też na kości, na mięśnie, na budowę ciała.
Poczekaj,
to jest testosteron.
Jak ty mówisz o tym humorze, że nam się chce i w ogóle to mnie się wydaje, że patrząc na mój temperament, to ja mam dużo tego testosteronu.
To sobie zrób.
No, zrobię.
Bo to nie jest też tak, jakby oczywiście jak stężenie estrogenów spada, bo jajniki są odpowiedzialne za wytwarzanie estrogenów i później ewidentnie tkanka tłuszczowa, nie mówiłam ta aromatyzacja, to jeżeli chodzi o testosteron, to testosteron wytwarzany jest przez nadnercza też. I jak nawet tracimy te jajniki, to zostają nam nadnercza. Czyli tam jest wytwarzany tak zwany siarczan, dehydroepiandrostendion. Są takie tam wytwarzane, są androgeny wszystko. Wytwarzane, czyli jakby nie zawsze w menopauzie jest tak, stężenie testosteronu obniża się bardzo, to były badania też w przedwczesnej menopauzie, ale w menopauzie u większości kobiet też się obniża to stężenie testosteronu. Ale trzeba je sobie oznaczyć.
Trzeba zbadać i sobie szanować ten testosteron.
I go lubić. Bo my przez niego naprawdę dobrze funkcjonujemy.
Ale
testosteron
super.
Jest naprawdę korzystny. To my go nie winimy, ja go bardzo lubię. Ja uważam, że testosteron...
No dobra, ale znając piosenkę Kai, to przez ciebie, wiesz, testosteron...
Bo my tylko z facetami kojarzymy,
no dokładnie, nie? Tak, ale fajnie jest sobie uświadomić.
Ale my jesteśmy yin i yang, my mamy w sobie, wiesz, trochę kobiecości, trochę męskości, jak to wszystko połączymy.
Bezwzględnie.
Tak. I testosteron, też mówi się, że na przykład kobiety, które mają więcej, to są takie badania oczywiście tam lajtowe, ale że te kobiety, które mają
tylko
więcej...
Tylko nie mów amerykańscy naukowcy.
Nie.
Dobra, przepraszam, przerwałam ci, no mów.
Że kobiety, które mają więcej testosteronu na przykład mniej sprzątają, mniej interesują się domem, mniej są takie, tak, na przykład bardziej poświęcają się pracy. Ja na przykład nienawidzę sprzątać.
Ja też nienawidzę.
Jak ja przeczytałam te badania, ja wszystko zrozumiałam. Ja wiem, dlaczego ja taka jestem.
Ale to ja bardzo bym chciała też przeczytać te badania, bo odnajduję w nich dużą część siebie.
Testosteron jest fascynujący. Naprawdę, to jest fascynujący hormon.
Absolutnie przepraszam mój testosteron i życzę sobie, żeby go było wciąż dużo. Oznaczę go sobie. Zrobię w ogóle
badania. Ale trzeba zrobić testosteron. Testosteron wolny jest HBG i potem ze swoim lekarzem to przekonsultować. Ja mówię, bo to my tylko mówimy, co można zwrócić uwagę.
Bo jest wolny testosteron i związany. Czy to jest dobry moment, żeby porozmawiać, co to ten wolny, a co to ten związany testosteron?
Bo wolny to jest ten, który działa i jego jest tylko 2%. Natomiast związany jest związany z albuminami i jest taka sexual hormone binding globulin, nie? Czyli taki związany testosteron jest nieczynny, nieaktywny.
Czyli na nic on nam,
a SHBG też go wiąże, nie? Ten właśnie sexual hormone binding globulin i takie różne choroby. Dlatego jakby gospodarka hormonalna jest taka, wiesz, powiązana związana ze sobą. Są choroby, które obniżają albo podwyższają nam to SHBG i wtedy on więcej wiąże nam testosteronu albo więcej nam wiąże estrogenów i są znowu te formy nieczynne, tak? Okay. Chodzi o to, że wszystko jest ze sobą połączone, tak? Nie pracuje nam tarczyca, zaczyna nam pojawiać się zupełnie inne objawy. No.
Właśnie, zaraz przejdziemy do tarczycy, ale żeby tak podsumowując, walczymy o wolny testosteron. Wolny znaczy, jest. On nam dobrze działa.
Natomiast związany on może być, ale na przykład może być dużo SHBG i jest tak bardzo związany, że w ogóle nie działa. Nie? Czyli warto zrobić jakby te wszystkie trzy parametry.
Czyli
testosteron wolny jest HBG. Ale to jest jakby taka moja propozycja, tak? To nie są żadne rekomendacje, rozumiecie, tak?
Dobrze, spokojnie, no, ale fajnie, że o tym mówimy i że przede wszystkim, szanujemy testosteron,
tak,
który
szanujemy,
nam dobrze
bo
robi.
Niektórym kobietom wyjdzie zupełnie prawidłowo, dobrze się czują i wtedy w ogóle dajmy sobie z nim spokój, nie? Ale jak mamy coś, że może nam go braknąć, no to fajnie wiedzieć.
Tarczyca. Kiedyś wszystko winiłam za moją chorą tarczycę i uważałam, że źle kojarzę, bo tarczyca, że nie mogę już jeść tyle, ile bym sobie życzyła i kiedyś jadłam, bo to tarczyca. Przez tarczycę ja szybciej tyję i tak dalej, i tak dalej. No tarczyca takie małe to, a robi tyle bałaganu w organizmie.
Ale
jakże się myliłam?
Też jest ważne. Nie myliłaś się do końca.
Się?
Właśnie nie, bo tarczyca, czy niedoczynność, teraz Hashimoto. My tu nie będziemy, bo ja tutaj, my mówimy o jakby hormonach płciowych, ale nie można nie zahaczyć o tarczycę, bo na przykład bardzo Hashimoto albo nadczynność tarczycy może powodować takie zaburzenia cyklu i brak okresu, że możemy to pomylić z menopauzą przedwczesną. Dlatego zawsze robimy taką diagnostykę różnicową, czyli oznaczamy różne hormony we krwi, tak? Oznaczamy właśnie TSH, FT3, FT4, to mówię o tarczycy, nie anty-TPO, anty-TG, czy takie przeciwciała antytraby, to są w nadczynności na przykład, jedną jest Grace Basedow na przykład, ale tarczyca też bardzo powoduje zaburzenia cyklu i oczywiście zaburzenia miesiączkowe, więc zawsze trzeba zrobić te badania, żeby wykluczyć. I zawsze trzeba też oznaczyć prolaktynę. Mhm. Prolaktyna jest też hormonem.
A dlaczego ona jest taka ważna?
Bo prolaktyna jest z kolei jeszcze innym hormonem, który też wydzielany jest przez przysadkę i który wpływa na to, że jakby jej za duże wydzielanie, i ona jest, zależy też, jej wydzielanie zależy od wysiłku fizycznego, od hormonów, które przyjmujemy, często od leków, które przyjmujemy, a często może być gruczolak przysadki. I też może powodować hiperprolaktynemię. Jest makrogruczolak, mikrogruczolak, dużo tych nazw. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że jest prolaktyna. Warto ją oznaczyć, dlatego że ona może powodować straszne zaburzenia owulacji i też opóźnienia cyklu. Czyli na przykład nagle nie ma miesiączki? Nie ma miesiączki, a nam się wydaje, że to przedwczesna menopauza, a jest to hiperprolaktynemia, bo na przykład jest makrogruczolak. Ale też warto wiedzieć, że w Polsce szczególnie jest nadinterpretacja hiperprolaktynemii. U nas niewiele skoczy prolaktyna,
stężenie, a już jest wielkie halo.
A już wszyscy biorą agonistów dopaminy, już się boją, już wiesz. Jakby to też trzeba zwrócić uwagę na to, co jest już faktem, a co my sobie same nadinterpretujemy, czytając doktora Google'a.
Insulina, melatonina?
Będziemy o tym mówiły bardzo dużo. To będą całe odcinki na temat melatoniny, insuliny, hiperinsuliny.
Bo też są ważne.
Bardzo. W ogóle, ale za dużo. Na razie mówimy o tych głównych hormonach płciowych i o lekkim różnicowaniu.
Czy uważasz, moja kochana lekarko, wielbicielko hormonów, że się już na dzisiaj, na ten odcinek
wypstrykałyśmy się z hormonów?
Nie, zhormonizowałyśmy się odpowiednio. Ja uważam, że ten odcinek trzeba sobie odsłuchać kilka razy i wszystko ładnie zapisać i pójść do lekarza swojego i co powiedzieć mu? Proszę o oznaczenie.
No, trzeba dać mu szansę, żeby sam tak zadecydował może.
Gdybym ja przyszła do ciebie i powiedziała, proszę mi to zrobić. Nie, ale wiesz, musimy się też upominać o swoje.
Tak,
Monika.
Ja się z tobą zgadzam, ale faktycznie myślę, że bardzo dużo też lekarzy w Polsce, lekarek, absolutnie jest otwarta chyba na prośby pacjentów, pacjentek i pacjentów i myślę, że jest to możliwe. No, takie przynajmniej podstawowe badania, bo czasami faktycznie pacjenci czy pacjentki chcą kompletnie badania nieracjonalne.
Wiesz, złożę samokrytykę, Monika, bo muszę ci powiedzieć, że ja trochę zaniedbałam te hormony. Wydaje mi się, że za rzadko prosiłam o badania, wiesz? Wiesz co, bo to kiedy właściwie należy się zaopiekować tymi swoimi hormonami?
Myślę, że pierwszy taki moment jest wtedy, kiedy stwierdzamy zaburzenia cyklu, bo ważne, żeby zwrócić uwagę, jak mamy regularne cykle, to raczej nasze to, hormony działają. Właśnie, bo o to chodzi, bo czasami ktoś mówi, a robimy sobie hormony, a mamy, ja zawsze pytam pacjentkę, ma pani regularne cykle, wszystko okej? Okay? I wtedy najczęściej one są regularne i te hormony są prawidłowe.
To jest natomiast ważne. Jeżeli mam zaburzenia cyklu, idę do lekarza i mówię,
tak,
że je
i że mam.
Mam
zaburzenia cyklu i wtedy lekarz powinien zlecić cały pakiet badań, łącznie oczywiście, jak powiedziałam, z tą prolaktyną, tarczycą, estradiolem, FSH, LH, bo to wszystko tam, to są te wszystkie nasze hormony, taki pakiet hormonalny związany z zaburzeniami cyklu i prolaktyną.
A jak już wejdę w okres menopauzy, żadnej pauzy, to jak często powinnam się badać?
To wtedy już często, ale co innego, powinna się wtedy robić USG piersi, cytologię, USG przezpochwowe. Natomiast hormony, one wtedy są niskie, one są na dnie, leżą sobie. W ogóle raz je badasz i wystarczy. FSH będzie wysokie zawsze, bo mówię, to jakby to ta rekompensata. Estradiol niski.
Okej, ale mam pytanie. Jeżeli źle się czuję, nie mogę ze sobą, chociaż może to jest ogólne, nie daję sobie rady ze sobą. Mam te wszystkie objawy, o których mówiłyśmy.
I jeszcze nie
robiłaś odcinku. Tak, hormonów. Jeszcze nigdy nie robiłam i się decyduję na hormonalną terapię menopauzalną. Jak ja się do tego przygotowuję? No wtedy badam ten poziom
wtedy
hormonów.
Badasz.
Tak.
Ale wtedy, no, jak masz już uderzenia gorąca, masz już albo już miałaś menopauzę, albo jesteś w perimenopauzie, to spodziewamy się, że estradiol będzie, na początku perimenopauzy jest podwyższony, ale potem jest obniżony, że FSH będzie wysokie. Tak? No, absolutnie sobie wtedy robisz te hormony. Ale też pamiętajmy, że jak już weszłyśmy w okres menopauzy, to też jak już wiemy o tym, że one są wysokie FSH i niskie estradiol, to nie ma co tego powtarzać, bo to będzie nam się tylko powtarzały te same badania.
Aha.
A na hormonach, czy to jest hormonalna terapia, czy wcześniej antykoncepcja hormonalna, też nie ma sensu robić badań, bo te badania są przekłamane. To warto wiedzieć, bo to są takie naprawdę praktyczne wskazówki.
One są przekłamane?
No jak... tak, no bo jakby antykoncepcja nam blokuje całkowicie wydzielanie hormonów, a hormonalna terapia menopauzalna daje nam substytucję hormonów, czyli to nie jest to, co u nas, tylko to jest to, co bierzemy z zewnątrz.
Ale takie wrażenie na mnie zrobiło to, jak powiedziałaś, no w okresie menopauzy to one sobie tak leżą na dole,
no bo one tak leżą.
Biedaki.
No, powiesz, bo ja mam to wszystko z wykresu, wiesz, bo na początku to wiesz, mówiłam ci, nie, ten estradiol rośnie,
te
jest piki, super,
te piki, te szczyty.
A w menopauzie one tak leżą na ziemi. No tak, no tak jest, no nie ma ich, no nie wydzielane są.
Tak, ale...
No, tylko ten testosteron, mówiłam, te nadnercza, pamiętajmy, produkują, więc one czasami są w stanie zrekompensować, nie? Brak testosteronu wydzielanego przez jajniki.
Tak, to jest dopiero preludium do hormonów, ale teraz już spokojnie możemy podziękować i zaprosić Was na kolejny odcinek za 2 tygodnie. Ja będę jak zdarta płyta przypominała, Monika, że nasze spotkanie jest oparte na wiedzy i osobistych naszych doświadczeniach, prawda? Zwłaszcza na Twojej lekarskiej wiedzy, mojej dziennikarskiej odrobinę też, ale moją rolą tu jest w imieniu narodu pytać, w imieniu kobiet, moich sióstr Ciebie pytać. I pamiętajcie, że ten podcast nie stanowi porady lekarskiej, tylko że jeżeli macie taki pomysł na rozpoczęcie terapii, to trzeba do lekarza, prawda?
Dokładnie. Zawsze trzeba się skonsultować ze swoim lekarzem.
Dzięki Ci.
Dziękuję.
Moja hormonalna przyjaciółko.